Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Nazwa tej audycji nie odnosi się do geografii, ale do europejskiego ducha. Tego europejskiego ducha bronią przed barbarzyńcami ze wschodu właśnie Ukraińcy. A Wielka Brytania jest państwem bardzo aktywnym w wspieraniu tej walki. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Elżbieta Królikowska-Awis, znawczyni Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, pani redaktor.
Witam serdecznie, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Pani Elżbieta Królikowska-Awis jest publicystką, pisarką, tłumaczką literatury angielskiej. Nie będę wymieniał wszystkich osiągnięć, ponieważ no, zajęłoby to nam właśnie czas przeznaczony na audycję. Rzeczywiście ja jestem pod wrażeniem tych osiągnięć. Natomiast powiem o tylko jednej rzeczy, mianowicie pani Elżbieta była działaczką organizacji niepodległościowej Ruch, czyli przeciwstawiła się komunizmowi w latach 60., 70., kiedy to było, powiem tak, to było coś. Przeciwstawiać się komunizmowi w latach 80. to już była zupełnie inna jakość, biorąc pod uwagę jadowitość tego systemu w tamtym czasie. Także chapeau bas, pani redaktor.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście my byliśmy wtedy, to był rok 70. sami. Potem zawsze zazdrościłam ludziom Solidarności. Ja też zresztą należałam potem do Solidarności, ale to już było moje drugie wejście w politykę, że Solidarność była taka liczna. Nas było niewiele i społeczeństwo jeszcze spało.
Czy spało i zaczynała się tak zwana propaganda, cudowna propaganda sukcesu i niewątpliwa akceptacja dla tak zwanego humanitarnego socjalizmu Edwarda Gierka, bo oczywiście nie mówiono o tym, że cały czas jakby służba bezpieczeństwa się rozbudowywała, to tak na marginesie. Bezpośrednim pretekstem do rozmowy z panią redaktor jest książka pod tytułem Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości. To zbiór felietonów pisanych w latach 2015-2020.
Komentarzy. Bo to jest troszeczkę co innego, tak. To są komentarze polityczne.
Ale ja, to znaczy oczywiście, no może tutaj źle rozpoznałem jakby gatunkowo, ale one, miałem takie poczucie, że te komentarze składają się na taką wielką, większą całość.
Tak,
większą całość i tą całość buduje silna obecna w pani myśleniu taka dyspozycja zdroworozsądkowa, no czyli konserwatywna.
Tak, oczywiście. To znaczy blisko rzeczywistości, blisko szacunek dla faktów, blisko rzeczywistości. To już ojciec konserwatyzmu ewolucyjnego, Edmund Burke, prawda, oczywiście Brytyjczyk, właśnie pisał w swojej świetnej książce, która została zresztą przetłumaczona na język polski, chociaż niełatwo dostać, to znaczy rewolucja we Francji. Edmund Burke pisał o rewolucji we Francji, kiedy ona za kanałem La Manche właśnie, Francja spływała rzekami krwi, a Edmund Burke pisał, nie wolno ingerować w historyczny ciąg pokoleń, bo rewolucja jest czymś, co przerywa ten ciąg dorobku wielu pokoleń i jest to po prostu rzecz nie do zaakceptowania. Poza tym pisze tam również o tym, że nie może być tak, że jakaś samozwańcza elita, mała grupa ludzi przypisuje sobie prawo do rządzenia, do nadawania kierunku państwu, społeczeństwu, a nawet życiu pojedynczego człowieka, tak jak no niedawno, nie dalej jak miesiąc, prawda, usłyszeliśmy właśnie tę nowinkę pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, no, który wraz właśnie z grupą ludzi próbujących przerwać właśnie tę naszą tradycję, naszą kulturę, nasze obyczaje, no, demokrację również, ingerować w losy indywidualnego człowieka właśnie, to znaczy opowiadać o tym, ile mamy kupować sobie sukienek w roku, ile mięsa jeść. Przecież to jest czysta komuna. To jest to, co było, co niosło się właśnie, co przychodziło kiedyś ze spływającej krwią Francji, potem z Kremla właśnie, a teraz mamy Brukselę.
Znaczy, jest przerażające, że ponad 200 lat po rewolucji francuskiej cały czas ta betoniarka, powiedziałbym, niszcząca życie życie społeczne, ona cały czas pracuje, jakby się odnawia, reprodukuje się w świadomości tak zwanych elit, no niestety intelektualnych, tak? I na przykład jak patrzymy na...
Panie redaktorze, to są elity samozwańcze. Przecież ta historia zaczęła się oczywiście podczas rewolucji francuskiej, ale przez ostatnie 50, prawda, lat trwa jak gdyby odnowiona ta rewolucja kontrkulturowa i nie dalej jak 50 lat, niecałe 50 lat temu Herbert Marcuse, jeden właśnie...
Autor człowieka jednowymiarowego, tak?
Tak, właśnie, pisał tam właśnie, że uprawnione są te elity, które lepiej wiedzą i mogą we właściwy sposób poprowadzić naród i tak dalej. Także nic się tutaj nie zmieniło, zmieniła się tylko pewna formuła, prawda, z bardziej krwawej podczas rewolucji francuskiej, podczas kolejnej rewolucji meksykańskiej, sowieckiej, chińskiej, kulturalnej, czerwonej, Kmerów, kubańskiej, potem Mozambik. Przecież ta rewolucja, ten wykwit, ta eksplozja tego nieszczęścia właśnie ogarnęła właściwie cały świat.
Cały świat, tak.
Ale właśnie pojawił się nowy new breed, nowy rodzaj, nowy wariant, jak gdyby light, w wydaniu light i już inne były troszeczkę, bo wówczas na początku, prawda, 50 lat temu, mieliśmy takie hasła jak pacyfizm, feminizm, prawa gejowskie, prawa ludności etnicznej, tak jak czarne pantery, a w tej chwili pojawiają się zupełnie nowe jak gdyby sposoby ujarzmiania człowieka. Mamy tutaj woke culture, prawda? Tak. Czyli zmiana, kompletna zmiana historii. Przepisywanie historii na nowo, nowa narracja zupełnie. Mamy revolutionary glamour, prawda, która się rozpoczęła od Che Guevary i Fidela Castro, prawda, która glamoryzuje te straszne nieszczęścia, no co tu dużo mówić, znowu rzeki krwi na Kubie i w Ameryce Południowej. Mamy oczywiście cancel culture, prawda.
Kultura unieważniania.
I tak dalej, właśnie. Także są różnego rodzaju sposoby. Najpierw była krew, przemoc, ale trzeba powiedzieć właśnie, że ta przemoc, może już nie krew w tej chwili, ale przemoc tkwi wciąż w DNA tych sowieckich czy neomarksistowskich, neosowieckich właśnie rozwiązań. Ta przemoc zawsze tkwi, bo zawsze mówi się, że chodzi o to, żeby zmienić świat, zmienić człowieka. Oczywiście to siłą, to sposobem. Jeżeli się nie da sposobem, to oczywiście siłą. Zawsze ta przemoc tkwi właśnie w DNA lewicy, także lewicy liberalnej.
I najczęściej oczywiście maską tego są hasła, powiedziałbym, takie moralne, które skrywają masy pożytecznych ludzi, często oczywiście idiotów, nie zdają sobie sprawy, że są manipulowani na skalę, powiedziałbym, gigantyczną. To jest jedna kwestia. I najczęściej to za tym idą hasła równość. Tak, równość jest takim wytrychem. I przypominam się zawsze w takich sytuacjach, kiedy analizuje te rzeczy, powiedzenie Bierdiajewa, że patos równości jest zaszyfrowanym patosem zawiści. To jest świetne oddanie jakby tego ducha rewolucyjnego, który, no, powiedziałbym, niszczy życie społeczne. Ale wracając jakby tutaj do pani twórczości, tak czytając felietony, będę tutaj trzymał się tego mojego rozpoznania. Mam wrażenie rzeczywiście, że jest pasja, taka pasja w obrony cywilizacji Zachodu, obrony Polski, no, porównywalna z namiętnością, która była w twórczości Oriany Fallaci. Mam takie poczucie. No, ja przede wszystkim, no, miłość do ojczyzny. Powiem tak, że w tych cynicznych czasach nie powinniśmy się wstydzić, tak? Miłości do ojczyzny jako czegoś naturalnego, a nie jakiś wymysł.
No, mam nadzieję, dziękuję bardzo, panie redaktorze, ale mam nadzieję, że ja jestem bardziej wyważona niż Oriana Fallaci, bo Oriana Fallaci, zanim zrozumiała właśnie, o co toczy się gra, to swoje zrobiła już, prawda? Natomiast ja właściwie od początku, od od 1968 roku właśnie
mówię o tej późniejszej jej twórczości, nie? Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o obronę Włoch, obronę...
jest po prostu świetna. Natomiast ja staram się być konserwatystka właśnie, od początku do końca konserwatywne wartości. No i poczucie rzeczywistości, poczucie pewnego wyważenia i nie używać, broń Boże, właśnie siły. Jest perswazja, prawda, jest, a w ogóle najważniejsze w mojej pracy, a w każdym razie te dwie ostatnie książki, bo w Wielkiej Brytanii napisałam trzy książki. Jedna na temat prosto z Piccadilly, na temat kinematografii brytyjskiej, potem druga między Piccadilly a Nowym Światem. Ta książka była całkowicie poświęcona demokracji. Kiedy ja pojechałam do Wielkiej Brytanii w 1990 roku, zachwycił mnie dobrze funkcjonujący, dobrze naoliwiony mechanizm państwa. Ja długo nie mogłam, przecież znałam tylko komunę, prawda, i komunizm, długo nie mogłam się zorientować, o co tu chodzi, prawda, aż w końcu dotarłam do tego. Sednem całej sprawy i dobrze funkcjonującego mechanizmu społecznego, państwowego jest demokracja. Aha. I że o tym jest cała moja książka właśnie, jak się demokracja przekłada na parlament, na życie parlamentu, na życie społeczeństwa, na życie mediów oraz indywidualne człowieka, organizacji pozarządowej i tak dalej. I tu tkwi, i wciąż ta sprawa jest aktualna w Polsce, dlatego że proszę spojrzeć, o ile konserwatyści, to znaczy szeroko pojęta prawica, konserwatyści już akceptują takie wartości konserwatywne i demokratyczne przede wszystkim, jak służebność władzy w stosunku do społeczeństwa, prawda? Jak uczciwość polityków. Jeżeli polityk jest niewiarygodny, nieuczciwy, ma zniknąć po prostu, prawda? Przynajmniej na jakiś czas. Jeżeli skorumpowany, jeżeli sobie jakiś, prawda, uwił jakiś pozamałżeński romans. A u nas jest tak właśnie, że połowa społeczeństwa i połowa politycznego, establishmentu politycznego rozumie, co to jest demokracja i rządzi się już właśnie tym. No przecież jeżeli każdy poseł Zjednoczonej Prawicy, jeżeli są sygnały, że jakieś tam elementy korupcji się, prawda, czego, on znika. Prawda? Tak. Znika. I władza wychodzi do społeczeństwa i daje społeczeństwu to, czego społeczeństwo oczekuje. O tyle druga część, właśnie ta lewicowo-liberalna, po prostu nie ma pojęcia o tym. Chowa swoich, prawda, chowa swoich skorumpowanych posłów, prawda, czy też senatorów, nad którymi wiszą zarzuty prokuratorskie właśnie. Gawłowski, prawda, marszałek Grodzki, Neumann, Nowak i tak dalej. Przecież to jest, my żyjemy w takim właściwie w duopolu politycznym, to znaczy jedna część strony politycznej właśnie wie, co to jest demokracja i funkcjonuje według zupełnie innego schematu, a druga nie chce, ponieważ nic by jej nie zostało. Aha. Mafia by się, znaczy relacje mafijne, które tam są, oczywiście by zostały rozbite, dlatego że ich wyborcy nie wiedzą, że są traktowani bardzo, bardzo przedmiotowo, prawda? Nawet nie wiedzą o tym, że są źle traktowani, prawda, ci wyborcy. No w każdym razie ten duopol taki, demokracja i brak demokracji funkcjonuje w Polsce i trzeba to właśnie dostrzec, pisać o tym. Powoli zaczyna się coś dziać, ale nie do tego stopnia, żeby na przykład eliminować skompromitowane jednostki posłów czy senatorów ze środowiska politycznego, bo przecież normalnie w demokracji samo środowisko, koledzy proszą, tak, czy wywierają presję na koledze, żeby zawiesił swój mandat właśnie, kiedy, dlatego że chodzi o czystość całego środowiska partyjnego, prawda?
Pozwolę sobie na taką uwagę. Pamiętam lekturę w latach 90. rozmowy z panią Hanną Gronkiewicz-Wahl na temat jej pobytu w Anglii. Wtedy była chyba dyrektorem.
Tak, ja nawet wywiad z nią robiłam w takim wysokim budynku.
Pamiętam taką sytuację, że ona po prostu była zaskoczona, że na przykład, że jest ostracyzm towarzyski wobec osób, wobec których są zarzuty. Że to się wydawało takie, powiedziałem, dziwne. Ja zwróciłem na to uwagę. No dlaczego wydało się tej pani Hannie Gronkiewicz-Waltz to dziwne, to co jest normą, tak?
To, co jest normą w demokracji, dlatego że w demokracji obywatel głosuje właśnie na kogoś, kto na posła na przykład, który jest użyteczny, który jest wiarygodny, który jest przyzwoitym człowiekiem. Nawet istnieje coś takiego jak politician's code, kod polityka. Musi być wiarygodny, partia musi być wiarygodna. Musi najpierw przedstawić
A zasada domniemania niewinności na przykład jako coś, co chroni.
To
jest nadużywane, tak?
Jest domniemanie niewinności oczywiście aż do sprawy sądowej, ale jeżeli są jakieś, już sprawa jest w prokuraturze, prawda, to musi się oczyścić to środowisko partyjne z takiego człowieka, ponieważ inaczej wyborcy właśnie, którzy dotąd głosowali na tę partię, nie będą głosować, bo partia przestaje być wiarygodna.
Też jakby bardzo istotnym elementem w pani twórczości, a w tej książce w szczególności, jest walka z mitami lewicy. Czyli na przykład pisze pani o tym, że no właśnie bandyci wręcz stają się ikonami. Mandela na przykład, wielka ikona tego świata lewicowo-liberalnego, jako sakryfikowany, tak? Sakralizacja następuje tych osób. I też przypominam taki piękny szkic o Pasolinim. Artystycznej.
Rzeczywiście.
Znaczy i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną specyfikę pani twórczości, mianowicie ten szeroki background kulturowy, przede wszystkim to, że patrzy pani na sprawy polityczne przez pryzmat rzeczywiście kultury, tak? W szerokim tego słowa znaczeniu. Jest to coś, co wyróżnia pani publicystykę, co mnie uderzyło.
Ja jestem byłym krytykiem filmowym.
No właśnie, to chciałem powiedzieć. To chciałem
byłam
powiedzieć.
Krytykiem filmowym, ale doszłam do wniosku, że nie mam o czym pisać, dlatego że z jednej strony są wyłącznie filmy przeznaczone dla dzieci oraz nastolatków, prawda, typu gra komputerowa, a z drugiej strony są te niskobudżetowe, straszliwe, strasznie upolitycznione, lewicowo-liberalne, wymyślone przy biurku, źle zrobione filmy, prawda, europejskie, a nawet amerykańskie. No po prostu poprawność polityczna jest tam w takiej ilości, że nie pozwala konsumować właściwie tych filmów. Więc piszę o czym innym. Między innymi oczywiście Pasolini, ale staram się odkrywać na przykład Białe Plamy, dlatego że sporo jeździłam, mieszkałam trochę w Hiszpanii, trochę we Francji, no 26 lat w Wielkiej Brytanii i tam odkrywam pewne postaci, które są ikonami popkultury, a nie powinny być, bo są po prostu kryminalistami. I o jednym pan redaktor wspominał, opisuje tam, kiedy byłam w RPA, oczywiście szlakiem Nelsona Mandeli również chodziliśmy i dowiedziałam się, że włos staje na głowie. On był przecież mafiozo i robił interesy, będą wielkie interesy, z więzienia oczywiście. Kiedy wyszedł z więzienia, był bardzo bogatym człowiekiem, to jest raz. Potem to Che Guevara, kiedy byłam na Kubie, prawda, tam Che Guevara i jego kolega, prawda, Fidel Castro, przecież zachęcam do przeczytania właśnie tego rozdziału, który jest czerpaniem ze źródeł. Następna sprawa, Franco. Przecież Franco był, generał Caudillo Franco był dobroczyńcą Hiszpanii, wyciągnął Hiszpanię ze straszliwego dołka ekonomicznego przez swoje trzy znane reformy. Po pierwsze, pozwolił swoim obywatelom wyjeżdżać za granicę właśnie na tak zwane saksy, prawda, i te pieniądze przesyłać do Hiszpanii. Druga sprawa, postawił na turystykę masową, z turystyki do tej pory prawie Hiszpania ciągnie wielkie, wielkie, prawda, pieniądze. Czyli w każdym razie trzy były takie najważniejsze reformy, które postawiły gospodarkę na nogi. Poza tym trzeba powiedzieć, że na przykład w Wenecji pewnego roku, chyba był 59, ale nie jestem pewna, otrzymały nagrody dwa filmy. Jedna Matka Joanna od Aniołów, Kawalerowicza, a druga Viridiana Buñuela. Tyle, że Matka Joanna od Aniołów mieściła się w komunistycznej, tej jak gdyby wersji ataku na kościół, mhm. prawda? Więc nie trzeba było tutaj, na pewno nie miał trudności z akceptowaniem scenariusza. Natomiast Buñuel był lewakiem i anarchistą. I Caudillo Franco, prawda, zezwolił, czy też jego, czy odpowiednik hiszpański naszego PiS-u, zezwolił właśnie na tego rodzaju film. Aha. To była ta różnica. I ja odkryłam w swojej książce, ponieważ, jak powiadam, sporo jeździłam, prawda, i mogłam się przyjrzeć, z pierwszej ręki mam te wiadomości, wypełniam te białe karty, te białe plany.
Tak, ale nie lubi pewnie pani lewicy, oprócz takich powodów fundamentalnych, z powodów estetycznych zapewne również, tak mogę, czyli potęga, pojawia się gdzieś w tle, się jawi, potęga smaku oczywiście. No, coś takiego, oczywiście to nie jest expressis verbis wyrażone, ale coś takiego jest. Ja na przykład, jak zobaczyłem ten kilim na Placu Zbawiciela tęczowy, to pomyślałem sobie, a co to za obciach, nie? Jakie to straszne z punktu widzenia takiego czysto estetycznego. Tęczowość sama w sobie. Tak, no.
Większość tej lewicy, prawda, która u nas funkcjonuje, no, lewica liberalna, czyli Platforma Obywatelska, no, to jest cała masa ludzi skompromitowanych, skorumpowanych, skompromitowanych, po prostu niewiedzących, nieznających tej moralności, która jest tą wartością nadrzędną w kontaktach międzyludzkich. Jeżeli nie ma tutaj moralności, prawda, czy szacunku dla człowieka, no to się robi gułag.
Znaczy bez moralności nie ma kultury kontraktu, to jest jakby jasna sprawa, żeby wszystko musi funkcjonować. Tak, to jest oczywista sprawa. No. To Kevilla wystarczy poczytać. Tak.
Kontrakt funkcjonowania, prawda, że pochodzący zresztą z dekalogu, prawda. A poza tym, jak słyszę właśnie takie panie jak Magdalena Środa, prawda, czy jej koleżanki, tyle tam jest takiej niedojrzałości emocjonalnej, w dodatku zadowolenia z tej niedojrzałości emocjonalnej, no po prostu to jest niemądre. To, no, a po trzecie, ogarnęłyby się, bo naprawdę są... Proszę spojrzeć na te filmy. Po prostu zaniedbane. Aha. No, ogarnęły się troszeczkę.
I posługują się językiem Palikota i Urbana, tak? I posługują się językiem Palikota i Urbana w tych swoich, to co też pani zwróciła uwagę na to w jednym ze swoich felietonów.
No tak, oczywiście, bo to jest ta wspólnota, powiedziałabym, rodowa. Ten wspólny mianownik. I te kobiety, ja patrzyłam na ten strajk tych kobiet, no bo po prostu żałosne, żenujące. Tak mi było żal tych młodych dziewczyn, mhm. które potem będą przecież z takimi poglądami właśnie, mówi się znaczy, feministycznymi, no, właśnie, one będą miały trudności w życiu prywatnym. Jak zorganizować sobie, prawda, życie prywatne, jak wyjść za mąż, czy urodzić. No, jednym słowem to jest pomieszanie z poplątaniem, mhm. a ofiarami są właśnie te młode dziewczyny.
Więc zacytuję za panią Edmunda Berka, jak pisze pani na zakończeniu swojej książki. Wszystko wydaje się zatracać swój właściwy charakter w tym dziwnym chaosie wszelkich rodzajów zbrodni z wszystkimi rodzajami szaleństwa. No piękna fraza.
To zostało napisane 250 lat temu.
Czyli oczywiście ten duch konserwatywny jednocześnie kasandryczny. Znaczy w momencie, kiedy człowiek jest jakby wciągnięty w wir tego ideologicznego myślenia, no to właśnie przestaje myśleć, odczuwania. Na tym polega, myślę, chyba siła przyciągania, że przechodzimy do porządku dziennego nad całą masą sprzeczności, które są wpisane w świat ludzki. I że to jest jakiś rodzaj rzeczywiście wirtualnego, powiedziałem, odlotu od rzeczywistości. No, który jest straszny, no bo to jest wir. Wir się tworzy, gigantyczny.
Tak, oczywiście to jest nowy, ale wciąż ten sam lewicowy imperializm. Ta lewicowa utopia, żeby stworzyć inny świat, ale przemocą, dlatego mhm. że ludzie, natura ludzka, prawda, zamiast się zgodzić z tym, zaakceptować właśnie i stwarzać takie warunki, w którym ludziom by się lepiej żyło na tym świecie, lepiej funkcjonowało, lepiej kooperowało, prawda, dlaczego jeżeli stworzono, i to chrześcijańska była myśl, najpierw wspólnota węgla i stali, a potem Unia Europejska, prawda, jeżeli stworzono taką formułę, która by rzeczywiście była dobra dla państw, dla ludzi, to znaczy ochrona mniejszych państw przed większymi, wolny przepływ ludzi, towarów, finansów, przecież to było samo dobro. Mhm. Natomiast no, tam, gdzie lewica kładzie swoją, prawda, łapę, to przychodzi przemoc, dlatego że oni muszą ingerować, prawda, oni muszą regulować. No i co tu dużo mówić? No, wczoraj słyszałam o naszej Puszczy Białowieskiej. No, to jest po prostu, to jest nie do zniesienia, nie należy się z tym godzić, bo to jest niesprawiedliwe, niepotrzebne należy coś z tym zrobić.
Byłem w Białowieży niedawno i widziałem. I jeden z leśnik powiedział mi, że można było zbudować mur podobny do tej, który jest z drewna na granicy białoruskiej z Białowieży do Brukseli, o tej samej wysokości, z tego drewna, które zostało jakby tutaj no, zmarnowane, nie? W sposób bezpowrotny. Zwróciłem uwagę też na jeszcze jeden bardzo interesujący felieton, czy też wręcz powiedziałbym rozprawę, taką mini rozprawę, gdzie pokazuje pani rozwój Brazylii i Chile w kontraście do rozwoju Wenezueli i Kuby. To jest bardzo istotne, bo tutaj nikt nie kwestionuje tego, że Pinochet chyba był człowiekiem strasznym. Jest taka opinia, że no wiadomo, że kto dzierży władzę, nie może być aniołem. To jest jakby jasne. Ale to jest mit.
Komentarz pod tytułem Jaruzelski, Pinochet, Franco. I te wszystkie różnice właśnie, no ja tam odkrywam no, pewne sprawy dotyczące Pinocheta właśnie, jak postawił na nogi gospodarkę chilijską, także do niedawna, dopóki brazylijska jej nie zdystansowała, prawda? Mhm. Była to najlepsza gospodarka Ameryki, całego kontynentu Ameryki Południowej, prawda? I dlaczego? Przecież to była reakcja na coś. Tak. Tam była cała masa, tak jak w 1936 roku w Hiszpanii, prawda? Było około 1000 tak zwanych doradców radzieckich w Hiszpanii już przecież. Przecież tam się szykowała rewolucja.
Podobnie w Chile, Allende, tak, podobnie w Chile, tak. To jest jasna sprawa, tak.
Ale oczywiście, dokładnie to samo było.
Także bardzo dziękuję pani redaktor za to, że no, powiedziałem, odkryłem tutaj niestety w sobie to pewne ukąszenie, powiedziałem, lewicowe, że siła tych mitów jest rzeczywiście potężna. To, żeby była jasność, tak? Siła tych mitów jest potężna. I na zakończenie proponuję przenieść się do czasów, gdzie nie było jeszcze Jakobinów i bolszewików. Fragment oratorium Jerzego Fryderyka Händla Dixit Dominus. Bardzo dziękuję pani redaktor za tę rozmowę. Państwu. Dziękuję państwu. Do widzenia. A teraz Händel. Niemiecki kompozytor, który tworzy piękną, wspaniałą, narodową, angielską muzykę z XVIII wieku. Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.